Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
W pierwszej części audycji opowiemy o ciekawym projekcie kampanii informacyjnej kierowanej do młodych Polaków, tych, którzy dopiero wejdą na rynek pracy lub niedawno rozpoczęli swoją drogę zawodową. Na temat projektu Kolej na Młodych porozmawiamy z jej autorem, pomysłodawcą, panem Konradem Wernickim z tygodnika Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
No to pytam, kto jest organizatorem kampanii Kolej na Młodych, skąd wziął się pomysł, o co chodzi w samej kampanii?
No więc tak, kampanię Kolej na Młodych prowadzimy my jako tygodnik Solidarność wraz z Krajową Sekcją Młodych NSZZ Solidarność. Pomysł na kampanię powstał tak bardzo naturalnie na bazie obserwacji, też różnych badań, które analizujemy jako tygodnik, czy też właśnie jako cała Solidarność, że młodzi ludzie nie są do końca świadomi i też nie mają tej wiedzy potrzebnej, aby się sprawnie poruszać po rynku pracy.
To jakie deficyty przede wszystkim obserwujecie u młodych? Czego nie wiedzą?
Przede wszystkim jest to mała znajomość samego prawa pracy, więc nie wiedzą za bardzo dokładnie, jakie są ich obowiązki, ale też właśnie jakie są ich prawa, które mają ich chronić, a jeśli nie zna się swoich praw, to ciężko dochodzić swoich racji. Niedawno pojawiły się takie niuanse na rynku pracy, które są stosunkowo niedawno. Jest to na przykład właśnie praca zdalna, która stała się coraz bardziej popularna, staje się właśnie po pandemii koronawirusa. A tu może dochodzić do wielu nadużyć w kwestiach właśnie pracowniczych, kosztów pracy, czy też wykorzystywania pracownika ponad te godziny pracy, które są powiedzmy unormowane jakoś w kodeksie, a które są naruszane właśnie poprzez to, że ta praca jest teraz taka bardziej elastyczna, że młodzi ludzie siedzą cały czas w domu i w zasadzie ciężko jest im odgraniczyć to życie prywatne, życia zawodowego i to też właśnie w ramach naszej kampanii staramy się im pokazać i powiedzieć, że no słuchajcie, może być tak, że macie prawo do tego, aby pracować w tych godzinach, w których jesteście do tego dysponowani, a potem powiedzieć pracodawcy po prostu jest stop, mam czas wolny, mogę być offline w końcu, mogę odłożyć telefon służbowy, mogę odłożyć laptopa służbowego i zajmować się sobą, swoją rodziną, bo to jest dzisiaj chyba też ważne, żeby mieć ten czas dla siebie, bo pracownik, który jest przemęczony, który już powiedzmy ma cały czas głowę w pracy, nie jest tym pracownikiem efektywnym i to też musi wiedzieć pracodawca świadomy, że jego pracownik, z którym współpracuje, który też właśnie nie jest jego przedmiotem, nie jest jego własnością, tylko z którym współpracuje, bo to zawsze jest relacja obopólna, tak? To nie jest tak, że to pracodawca jako taki chlebodawca, tak jak się kiedyś mówiło, jest takim zbawcą, który tą pracę daje, ale to w zasadzie pracownik daje swoją pracę, swój czas, swój wysiłek i to jest no, relacja obopólna, więc po prostu trzeba dbać o obie strony tego kontraktu.
Mhm. Przygotowaliście plakaty informacyjne, gdzie one się znajdują?
Tak, właśnie dzięki współpracy, dzięki uprzejmości PKP S-a. Nasze plakaty informacyjne są w całej Polsce, jest to kilkadziesiąt dworców PKP, a także właśnie tak w ramach tutaj naszego zaangażowania w Trójmieście plakaty pojawiły się też w pociągach SKM, więc młodzi ludzie, którzy rano podróżują, czy to na uczelnię teraz już niedługo, do szkoły, czy też właśnie do pierwszej pracy, będą mogli spojrzeć sobie już po drodze do pracy i pomyśleć o work-life balance, albo tutaj przygotowanie do podróży po świecie pracy. W sumie o co chodzi? Może zajrzę, może do czegoś się nowego dowiem, co może mi pomóc w takim życiu codziennym, bo jednak mało jest w tej debacie publicznej i mało jest w ogóle w przestrzeni publicznej spraw dotyczących właśnie pracy, a w zasadzie każdy z nas się z pracą styka codziennie i dużo od tej naszej życia zawodowego zależy na co dzień, więc myślę, że powinniśmy o tym rozmawiać i dyskutować o sprawach pracowniczych jak najwięcej, no i właśnie przekazywać tą wiedzę młodym osobom, które niestety, ale w ramach tego naszego systemu edukacji no gdzieś to nie zostało im powiedziane i wyjaśnione, jak to wygląda na tym rynku pracy, czym jest umowa o pracę, czym jest umowa cywilnoprawna, czyli śmieciowa, jak to wygląda na kontrakcie B2B, że na przykład nie powinni pracować jeszcze bez podpisania umowy, a często to pracodawcy wykorzystują, że mówią, że okej, tę umowę podpiszemy za tydzień, a tu już zaczniesz pracę, zaczniesz się wdrażać. Wtedy taki pracownik świadomy powie, okej, to ja przyjdę za tydzień, jak już będzie ta umowa do podpisania, a nie teraz za darmo.
Tę kampanię kierujecie też do bardzo młodych ludzi, do uczniów. Czy to nie za wcześnie?
No myślę, że trzeba oswajać ich jak najwcześniej w zasadzie, bo czy to jest za wcześnie? Powiedzmy, że w ramach systemu edukacji, w ramach szkolnictwa 3 razy mówi się o Mesopotamii i o starożytnym Egipcie, a ani razu o kwestiach pracowniczych. Więc może to już od powoli właśnie od tego, od tych uczniów, powiedzmy szkół średnich, można już powoli im pokazywać te tematy, że już za jakiś czas w sumie staną,
pójdą do pracy, muszą walczyć o swoje.
I żeby już wiedzieli, że okej, jest kolejna młodych, jest tygodnik Solidarność, co jest Solidarność.
I strona taki... powstała, prawda? www.kolejnamłodych.pl.
Dokładnie tak, to jest takie nasze kompendium wiedzy, gdzie tą całą naszą wiedzę w taki prosty sposób przedstawiamy, bo oczywiście są plakaty w całej Polsce, które mają zwrócić uwagę. A jak już ta uwaga jest zwrócona, to na stronie taki młody człowiek może znaleźć te nasze porady i my może nie pokazujemy takiego gotowego rozwiązania, jacy mają być, ale pokazujemy, że okej, umowa o pracę to jest to i to, umowa cywilnoprawna to jest to i to, no i masz prawo wyboru, czy chcesz odkładać co miesiąc część swojej pensji na emeryturę, aby potem mieć zagwarantowaną stabilność w przyszłości, czy no co miesiąc walczyć o swój byt i co miesiąc po prostu...
dostawać część wynagrodzenia pod stołem, ale też trzeba mieć świadomość, jakie będą tego konsekwencje.
Dokładnie tak. I na przykład to, że jeśli mamy umowę o pracę, to jest ten czas, jeśli pracodawca będzie się chciał z nami pożegnać. No tak też się może zdarzyć, tu nie ma co się jakby zamykać, jeśli to też nie jest jakieś niewolnictwo, że tak samo pracownik będzie chciał się pożegnać z pracodawcą, to będzie miał ten okres przejściowy, że te 2 albo 3 miesiące, powiedzmy 3 miesiące, jak ma dłuższą umowę, że będzie mógł sobie na spokojnie nowej pracy poszukać. A w przypadku umowy śmieciowej dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma.
A czy młodzi ludzie mogą skierować się do związku, do Solidarności właśnie z pytaniami?
Tak, to jest tak, oczywiście, to mamy właśnie na naszej stronie jest kontakt, jest adres mailowy, jest też numer telefonu, gdzie młodzi ludzie właśnie już się do nas zgłaszają w takich tematach typowo pracowniczych, tematach typowo prawnych, zgłaszają jakieś swoje pytania czy swoje problemy, bo nie są do końca pewni, czy mogą teraz podpisać umowę zlecenia, gdy są na studiach, albo właśnie czy umowa zlecenia ma sens, gdy już chcą powiedzmy być takim pracownikiem na lata w jakiejś firmie. No i tam im właśnie w ramach naszej współpracy właśnie z Krajową Sekcją Młodych Solidarności, to oni zajmują się właśnie odpowiadaniem i kierowaniem tych młodych ludzi, żeby po prostu pomóc.
A czy młodzi ludzie, młodzi pracownicy mogą uzyskać również pomoc od was, jeśli chcą założyć organizację związkową w zakładzie pracy?
To jest jeden z takich dużych podpunktów naszej kampanii, czyli praca zespołowa, praca w grupie i też organizowanie się pracowników. Też chcemy właśnie pokazać to, że związki zawodowe to nie jest jakieś ciało obce w firmie, ale to są po prostu pracownicy, którzy są zaangażowani w życie zakładu pracy i którzy chcą go zmieniać na lepsze.
Też tak się... I samemu sobie pomóc tak naprawdę.
Dokładnie tak, bo też właśnie wmówiło się młodym osobom, tym urodzonym w latach 90., że jeśli chcą lepiej zarabiać, czy chcą mieć lepszą pracę, to muszą tą pracę zmienić. Najpierw właśnie wziąć kredyt, zmienić pracę, to była taka polityka, żeby skakać z tego kwiatka na kwiatek i szukać tej trawy, gdzie jest bardziej zielona. No się okazywało, że po jednej zmianie, po drugiej zmianie ludzie zmieniali pracę, ale niczego w zasadzie nie zmieniali, bo wszędzie było tak samo, wszędzie spotykali się z tymi samymi problemami. A my pokazujemy, że jeśli chcemy mieć lepsze warunki pracy, lepszą pensję, czy czuć się bardziej komfortowo w miejscu pracy, to możemy sami to zrobić poprzez zorganizowanie się w większą grupę, gdzie mamy tą siłę przekazu większą i wtedy nasz reprezentant pracowniczy idzie do szefa, mówi jak jest, że u nas, że chcemy tu pracować, tu jest fajnie, ale to i to i to
jest
można
jeszcze
poprawić.
Do zrobienia, można
i taki
poprawić.
Pracodawca, który jest świadomy tego, że jego pracownicy chcą być zaangażowani, chcą tu pracować, ale chcą też się czuć coraz bardziej komfortowo, żeby też lepiej pracować, wtedy może podjąć z nimi dialog. No i też jesteśmy szczęśliwi, że w Polsce są takie firmy, w których dialog społeczny jest na wysokim poziomie. W końcu mamy partnerów, czyli Grupę Lotos z Gdańska, właśnie PKP, też SKM. To są właśnie pracodawcy, w których istnieją związki zawodowe i w których ten dialog jest, istnieje, może nie zawsze jest jakiś gładki, bo to wiadomo, że to zawsze jest...
To są negocjacje, czasami bardzo trudne.
To nie jest tak, że się wszyscy poklepują po plecach i jest różowo zawsze. Tutaj są jakieś oczekiwania, te oczekiwania może czasem ciężko spełnić, ale po to jest ten dialog, po to są te dwie strony, które w końcu chcą się dotrzeć i chcą mieć taki kompromis, który z tego będą zadowolone obie strony.
I chyba tutaj warto dodać coś a propos składki związkowej, bo w tej chwili jest przecież taka sytuacja, że będzie można odpisać składkę na związek od podatku.
Dokładnie tak. To jest właśnie jeden z argumentów nowych, aby nie rozpatrywać uczestnictwa w związkach zawodowych jako jakiegoś obciążenia, chociaż te składki i tak nigdy nie były jakieś za wysokie w porównaniu do tego, ile się ma potem zabezpieczenia i właśnie ile ma się do powodzenia realnego w ramach pracy. A teraz jeszcze będzie można to właśnie odpisać w podatkach, więc myślę, że to też jest dobry argument, aby pomyśleć na poważnie o związkach zawodowych i też przy wyborze pracodawcy przyszłego wziąć pod uwagę to właśnie, w której firmie są te związki zawodowe, a w których ich nie ma. Bo prawdopodobnie tam, gdzie są te związki zawodowe, tam będą lepsze warunki pracy i też pracodawca jest bardziej świadomy i bardziej dba o swoich pracowników.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
A my wracamy po piosence.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
W drugiej części audycji postaramy się podpowiedzieć, co zrobić, kiedy w rozmowie kwalifikacyjnej padnie pytanie o nasze wady. Czy jest poprawna odpowiedź na takie pytanie, by nie przekreślić swojej kandydatury? O tym opowie Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Trwa rozmowa kwalifikacyjna. Całkiem nieźle nam idzie. Jest dobra chemia między nami a rekruterem, no i nagle pada pytanie o nasze wady. No i co my mamy zrobić? Jak mamy odpowiedzieć, żeby ta odpowiedź była prawidłowa?
Dobrze, to ja odwrócę to twoje pytanie i wyobraź sobie, że jesteś rekruterem. Rekruterem, który zadał pytanie o wady i słyszysz, u pierwszego kandydata jest to pracoholizm, u drugiego pracoholizm i u kolejnych aż do 10 też pracoholizm. Jaka jest szansa, że uwierzysz, że faktycznie ci kandydaci mają największy problem z pracoholizmem?
Czyli to przygotowane jest.
To jest przygotowane. Niestety tutaj bardzo dużą rolę taką negatywną odegrała część doradców, która próbowała przygotowywać kandydatów, tłumacząc im, że pytanie o wadę, w odpowiedzi musisz podać taką wado-zaletę, czyli trochę wadę, ale jednak zaletę. A pracoholizm jest do tego najłatwiejszy. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli rekruter wie, a to nie jest trudne, żeby się zorientować, że statystyki GUS-owskie mówią nam mniej więcej o 10-11% pracoholików w Polsce, no to nie jest 90 czy 100%, które pojawiają się na rozmowach. Mm-hmm. To dalej oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli rekruter słyszy taką odpowiedź, to po prostu w nią nie wierzy. Tak samo jak w każdą inną odpowiedź, która jest zbudowana na tej kanwie, czyli mówimy o wadzie, która jest zaletą. Może ważne jest, jak zastanawiamy się o tym, nad tym, dlaczego w ogóle rekruter to pytanie zadaje, to jest taki nasz klucz do odpowiedzi. On zadaje to pytanie nie po to, żeby poznać twoją wadę, bo to w zasadzie nie ma większego znaczenia. On zadaje to pytanie, żeby zobaczyć, czy ty umiesz wyciągać wnioski, czy masz na tyle samoświadomości, żeby wiedzieć w ogóle, co jest twoją wadą, co zaletą, i żeby zobaczyć, jak sobie z tą wadą radzisz. Czyli tutaj najważniejszym kluczem w odpowiedzi na to pytanie jest to, jak sobie z tą wadą poradzisz. Ja jestem za tym, żeby zawsze tą wadę mówić prawdziwą, żeby ona faktycznie była taką wadą, którą mamy. Dodam tylko, żeby nie mówić o wadzie, która jest decydująca na danym stanowisku. Czyli jeżeli na przykład ktoś ma... na przykład ma stanowisko objąć, które dotyczy zarządzania ludźmi. No to nie mówimy o tym, że sobie nie radzimy z ludźmi. Tak? Mm-hmm. No to nie jest wada, która w jakikolwiek da sposób się obronić potem. Natomiast warto jest mówić o takich wadach, nad którymi pracujemy. Ja na przykład od lat pracuję nad punktualnością na spotkania. Jest ona u mnie bardzo, bardzo trudna do wypracowania. Natomiast to, jak sobie z tym poradziłam, to na przykład wszystkie spotkania w kalendarz wpisuję 15 minut wcześniej. I dzięki temu zawsze jestem na czas, bo tym moim problemem było właśnie to 15 minut. Jeżeli to opowiemy rekruterowi, jak sobie z tym poradziliśmy i dodamy jeszcze do tego, że dzięki temu ta wada, tak ją ogarnęliśmy swoim sposobem, pomysłem, nie stanowi dla nas problemu w pracy, to mamy idealnie wygraną sytuację. Mamy samoświadomość, wiemy, co jest naszą cechą do pracowania i pomogliśmy sobie sami, zorganizowaliśmy tak warunki naszej pracy, żeby ta wada nie wpływała na naszą organizację, na efekt naszej pracy.
Czy takie pytanie pada często na rozmowach kwalifikacyjnych?
Dosyć często. Ja tego pytania nie lubię, chociażby dlatego, że ona niestety większość kandydatów skłania do kłamania. A ja bardzo nie lubię sytuacji, kiedy kandydat zaczyna tutaj pisać bajki, wymyślać historię. Takim pytaniem, które też jest zadawane, jest lepszym pytaniem, to jest pytanie o porażki. Ono niby dotyczy tego samego, natomiast potrafi pokazać, na ile faktycznie mamy taką umiejętność odnajdywania się w trudnych sytuacjach i na ile jesteśmy w stanie poradzić sobie z tą sytuacją trudną. I często jest też tak, że jeżeli kandydat powie nam o jakichś porażkach, niepowodzeniach, to bardzo duża jest szansa, że te porażki i niepowodzenia nie pojawią się w kolejnym miejscu pracy, dlatego że już przerobiliśmy je, już się na nich nauczyliśmy i nawet jeżeli się pojawią, to jeżeli mamy dobry sposób na to, żeby sobie z nimi radzić, to wiadomo, że drugi raz poradzimy sobie z nimi szybciej i lepiej niż za pierwszym razem. Więc to pytanie rekrutacyjne też się pojawia i on ogólnie jest lepszy. Natomiast jedno i drugie pytanie jest, zdarza się na rozmowach i kiedy pytaliśmy kandydatów, jakich pytań najbardziej nie lubią i z jakimi pytaniami najtrudniej sobie radzą, to pytanie było na trzecim miejscu. Właśnie te owady i porażki.
Czyli odpowiadamy
rząd pracuje nad
prawdą,
doprecyzowaniem przepisów.
Krótko, ale też wyjaśniamy.
Wyjaśniamy i przede wszystkim pokazujemy, jak sobie z tymi sytuacjami radzimy.
Głos pracownika. Warto wiedzieć.
Chłodniejsze jesienne temperatury nie sprzyjają naszemu zdrowiu i o tej porze roku częściej łapiemy różnego typu infekcje. A skoro jesteśmy na przykład przeziębieni, to potrzebujemy kilku dni zwolnienia lekarskiego. Na jakich zasadach przyznawane są L4? O tym w rozmowie z Dominiką Wrotek mówi Agnieszka Dobrodziej z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.
Kiedy przysługuje nam zwolnienie lekarskie?
Jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie, pracownikowi przysługuje to świadczenie w sytuacji, kiedy jest chory, kiedy jest niezdolny do pracy spowodowane chorobą, infekcją czy każdym inną jakąś dolegliwością, gdzie lekarz jednoznacznie uznałby przy badaniu, że pracownikowi przysługuje zwolnienie lekarskie. Oczywiście nie każda dolegliwość od razu skutkuje wypisaniem zwolnienia lekarskiego. Do czego zmierzam? Przede wszystkim ono jest wynikiem badania, czyli lekarz, do którego zwróci się pracownik, będzie oceniał, czy stan zdrowia pozwala pracownikowi na pójście do pracy, czy jednak jego dolegliwości są na tyle poważne, czy wymaga to po prostu pobytu w domu na tydzień, czy troszkę dłużej, w zależności od stanu zdrowia pracownika.
Ile zatem maksymalnie możemy przebywać na takim zwolnieniu lekarskim?
Znaczy nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o korzystanie jednorazowo maksymalnie. Generalnie mówi się o zasadzie takiej, że pracownik może chorować 180 dni. A więc mówimy tutaj o chorobie takiej długotrwałej, która się wiąże z długotrwałą nieobecnością w pracy spowodowanej tą niezdolnością, czyli te 180 dni, to jest ten rzeczywiście maksymalny okres. Potem jeszcze jest kwestia, powiedzmy, świadczenia rehabilitacyjnego, które może być przyznane na kolejne 12 miesięcy, ale mówimy tutaj rzeczywiście o jakichś poważniejszych dolegliwościach, poważniejszej chorobie. Natomiast takie typowe zwolnienia związane czy z infekcją jesienno-zimową, czy jakąś inną dolegliwością, tutaj ograniczeń nie ma. To po prostu wynika jak gdyby ze stanu zdrowia, czy to jest na 7 dni, czy na troszkę dłużej. To jest indywidualna sprawa, którą przy badaniu ocenia lekarz. Pracownik oczywiście, jeżeli idzie do lekarza, z reguły już się źle czuje. To nie jest tak, że planuje, prawda, że będzie chory. Już się źle czuje i co do zasady lekarz może wypisać takie zwolnienie lekarskie, czy w tej chwili właściwie trudno mówić o wypisywaniu, bo to wszystko się odbywa w tej chwili poprzez zwolnienia lekarskie. To wszystko odbywa się w tej chwili od 1 grudnia 2018 roku elektronicznie, więc wypisuje jak gdyby elektronicznie, to wszystko idzie do ZUS-u i poprzez PUE ZUS i jednocześnie do pracodawcy. Czyli co do zasady może wypisać takie zwolnienie lekarskie na dzień badania, ewentualnie w wyjątkowych sytuacjach 3 dni wcześniej. Czyli to jest taka maksymalna jak gdyby cezura czasowa, że jeżeli pracownik źle się czuje w uzasadnionych przypadkach 3 dni wcześniej, co do zasady od dnia badania i kolejne dni objęte zwolnieniem. Oczywiście zwolnienie lekarskie wypisuje lekarz również na dni wolne, czyli to nie jest tak, że od poniedziałku do piątku, ale również sobota, niedziela też wchodzi jak gdyby w te dni objęte zwolnieniem lekarskim.
To jaka wysokość wynagrodzenia przysługuje za ten okres zwolnienia lekarskiego?
Jeśli chodzi o wynagrodzenie, jeżeli pracownik jest niezdolny, ma zwolnienie lekarskie, przysługuje mu 80% wynagrodzenia, chyba że mówimy o takich sytuacjach jak choroba kobiety w ciąży, czy niezdolność spowodowana wypadkiem przy pracy, wtedy jest, że tak powiem, 100%. Natomiast w tych normalnych, takich zwyczajowych przypadkach mówimy tutaj o wynagrodzeniu w wysokości 80% normalnego wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Sytuacja na rynku pracy jest stabilna, poziom bezrobocia jest niższy niż na początku bieżącego roku. Sytuacja jest też lepsza niż przed rokiem, ocenia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, komentując najnowsze dane GUS dotyczące bezrobocia. Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,8% i w stosunku do lipca nie zmieniła się. Rząd pracuje nad doprecyzowaniem przepisów w sprawie weryfikowania przez pracodawców, czy pracownik jest zaszczepiony, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że pojawiły się nowe postulaty, m.in. z uczelni, które chcą sprawdzać, czy studenci są zaszczepieni. Na początku września resort zdrowia zapowiadał, że zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami pracodawca miałby prawo zapytać, czy pracownik jest zaszczepiony i na tej podstawie podjąć ewentualną decyzję o przesunięciu go do innych obowiązków. Pracownik, aby potwierdzić, że jest zaszczepiony, musiałby okazać pracodawcy certyfikat covidowy. Ministerstwo Zdrowia podpisało porozumienie z przedstawicielami ratowników medycznych i ich pracodawców. Minister Adam Niedzielski podkreśla, że porozumienie ma charakter trójstronny.
Podpisaliśmy porozumienie. Jest podpisane zarówno przez przedstawiciela Komitetu Protestacyjnego, jak i stronę pracodawcą. Ze strony ministra zdrowia szefem zespołu negocjacyjnego był pan minister Waldemar Kraska.
Adam Niedzielski zaznaczył, że podpisanie porozumienia to bardzo dobra informacja w kontekście nadchodzącej czwartej fali pandemii. Jak mówił, dzięki porozumieniu nie będzie problemów związanych z brakiem obsad zespołów ratownictwa medycznego. Poczta Polska rekrutuje kurierów i pracowników sortowni. Na kandydatów czeka prawie 500 miejsc pracy. Nabór jest związany z rozwojem sektora e-commerce i wprowadzaniem nowego standardu usługi Pocztex. Na nowo zatrudnionych czekają umowy o pracę oraz umowy zlecenia, a także pakiety profesjonalnych szkoleń. Spółka poszukuje kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów do 3,5 tony oraz pracowników do sortowni, m.in. w Pruszczu Gdańskim. Do 30 września uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną, powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Studenci mają czas do końca października. Jeśli się spóźnią, stracą świadczenie. Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Dziecko, które nadal się kształci, dostanie rentę aż do końca nauki, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. 22 października przedstawiciele NSZZ Solidarność będą protestować przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, poinformował przewodniczący związku Piotr Duda. Protest ma związek z decyzją Trybunału o zamknięciu kopalni Turów i nałożeniu na Polskę kar finansowych. Piotr Duda zaznaczył, że związkowcy nie akceptują decyzji o zamknięciu kopalni, a postanowienie wydane przez Trybunał nazwał błędem. Elastyczne formy zatrudnienia cieszą się coraz większym zainteresowaniem firm i kandydatów do pracy, stwierdza dzisiejszy Puls Biznesu. Według gazety praca na określony czas coraz częściej staje się świadomym wyborem pracowników. Pracodawcy deklarują większą otwartość na podejmowanie tego typu współpracy. Wynika z cytowanego przez gazetę raportu Hays Poland Nowoczesne formy zatrudnienia 2021. Puls Biznesu zwraca uwagę, że pracodawcy nadal głównie rekrutują pracowników etatowych, ale rośnie zainteresowanie pracą tymczasową, B2B oraz outsourcingiem. W tym roku podjęcie pracy z pracownikami czasowymi planuje 79% badanych firm. Jest to wynik o 5 punktów procentowych wyższy niż przed pandemią.
Zawody przyszłości.
W przyszłości oprócz zawodów związanych z naukami ścisłymi będzie też miejsce dla humanistów. Przykładem zajęcia dla takich osób będzie zawód doradcy wyborów życiowych. Czym będzie się zajmował? O tym Iwona Wysocka.
Rozwój medycyny i nauki coraz bardziej przyspiesza. Naukowcy wynajdują nowe leki, dzięki którym w przyszłości znikną ciężkie i dziś nieuleczalne choroby, a naukowcy rozwiążą problem starzenia się. To wszystko sprawi, że będziemy mogli cieszyć się dłuższym niż dziś życiem, którego komfort będzie na znacznie wyższym poziomie niż dziś. Futurolodzy uważają, że medycyna i nauka na tyle przedłużą nasze życie, abyśmy mogli oczekiwać, że nasz trzeci wiek po dzieciństwie i średnim wieku skupionym na pracy i rodzinie będzie potencjalnie najlepszym okresem naszego życia. Aby tak się stało, potrzebny będzie doradca wyborów życiowych, który będzie pracował z ludźmi przez całe ich dorosłe życie na każdym jego etapie, ale szczególnie w tym trzecim wieku, czyli senioralnym, aby wspierać ich w prowadzeniu produktywnego i satysfakcjonującego życia. Doradcy będą współpracować zarówno z jednostkami, jak i grupami, takimi na przykład jak koordynatorzy rozwoju społeczności lokalnych, aby doradzić, jak skutecznie dopasować psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty podopiecznych w każdym wieku, aby zmaksymalizować ich potencjał. Doradca wyborów życiowych będzie potrafił wskazać talenty seniora, dostrzec jego pasje, dzięki czemu pomoże mu wybrać zajęcia i taki sposób spędzania czasu, by nie tylko sprawiał przyjemność podopiecznemu, ale by efekty tego służyły też całej społeczności. Doradcy będą również odgrywać rolę orędowników zarządzania zmianą wieku. Pomogą ludziom psychicznie uporać się z przemijanym czasem. Współpracując z ludźmi, którzy ukończą setny rok życia, doradca będzie musiał posiadać umiejętności takie jak empatia, powinien być opiekuńczy, ale także powinien mieć bardzo dobrą znajomość technologii medycznych, by w razie konieczności od razu kierować podopiecznego do odpowiedniego specjalisty. Przy okazji powinien również mieć umiejętności komunikowania się z profesjonalistami, takimi jak psychologowie osób starszych, nostalgiści i wychowawcy życiowi.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś pytania czy uwagi, proszę o kontakt mailowy na adres glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.